Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak zdrowie, panie prezydencie, pana i pana otoczenia, to jest takie pytanie, które zadają sobie wszyscy w tej chwili.
Zdrowie jest, jak się czujemy? W najlepszym porządku. Czujemy się znakomicie, chociaż no oczywiście sytuacja jest bardzo szczególna, bardzo wyjątkowa. Bardzo pilnujemy w ramach tej troski o zdrowie, ale też o bezpieczeństwo funkcjonowania instytucji, jaką jest Urząd Miasta i wszystkie jego jednostki, by wprowadzać niezwykle ostre rygory dotyczące kontaktów w naszej instytucji, to między innymi z powodów i troski o zdrowie, i troski o ciągłość funkcjonowania. Dwóch moich zastępców już od 13 marca pracuje w domach z zakazem ich opuszczania po to, żeby nie było wątpliwości, że w przypadku choroby bądź kwarantanny.
Ale tutaj o żadnej kwarantannie nie mówimy. Nie, to jest tylko środki bezpieczeństwa.
W naszym rozumieniu, bo gdy mówimy dzisiaj o instytucji, jaką jest miasto, musimy też zwracać uwagę na to, że takie instytucje muszą być po prostu przygotowane na każdą sytuację, na każdy scenariusz.
Gdynia to jest takie jedno z tych miast w Polsce, które w tym czasie walki z koronawirusem ponadprzeciętnie dba o mieszkańców i zareagowało bardzo szybko. Bardzo szybko dostrzegliście tą konieczność błyskawicznego działania i to na różnych polach. Z dnia na dzień pojawiały się specjalne telebimy ostrzegające przed zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa z takim hasłem zostań w domu. Czy był taki moment, taki przełom, w którym uznaliście, musimy wziąć sprawy w swoje ręce i działać jak najszybciej?
No pewnie jak wiele instytucji publicznych w Europie czy na świecie, myśmy się przygotowywali, przyglądali tej sytuacji już od stycznia, kiedy rodziło się ryzyko, że ta choroba może się rozwijać. Z upływem czasu przygotowania narastały, bo mieliśmy świadomość, że to z jednej strony organizacja, ale też czas jest kluczem do tego, by można było spowolnić tempo rozwoju epidemii, pandemii.
Ale też nie wszyscy od razu dostrzegli konieczność takiej izolacji.
Przede wszystkim może to jest kluczowe. Myśmy bardzo mocno postawili w Gdyni na to, by budować świadomość mieszkańców, by współpracować z mieszkańcami, by zachęcać, może mniej w formie zakazów, co w zakresie takiego budowania postaw, prośby. No ten najprostszy przekaz, który powtarzamy wielokroć, że tak naprawdę każdy z nas może dodać swoją cegiełkę w tych bojach, po prostu pozostając w domu, jeżeli to jest tylko możliwe. Myślę, że to przynosi znakomite efekty, bo takie działania potem, które są nasilane, zamykanie placów zabaw, parków, ograniczanie przemieszczania się, te zasady dotyczące komunikacji miejskiej, one są wtedy prostą konsekwencją. Jeżeli one są oparte na działaniu, którego fundamentem jest świadomość mieszkańców, proszę mi wierzyć, że wprowadza się je skuteczniej, prościej, a co ważne, jakby z pełnym zrozumieniem. Nikt nie lubi zakazu.
Ogromne wrażenie robi ostatnio wprowadzany w Gdyni monitoring z taką dodatkową specjalną aplikacją, która automatycznie wykrywa niedozwolone skupiska ludzi.
No, Gdynia jest miastem nowoczesnym, miastem nowoczesnych technologii, także te technologie, które są dostępne miastu, używamy do tego, żeby reagować, żeby wykorzystując tą technologię też uruchamiać działania służb, które w przypadku takiej potrzeby interweniują i starają się zachęcać do tego, żeby pozostawać w domu. Rzeczywiście to bardzo sprawne narzędzie i staramy się dzisiaj wykorzystywać każdą formę.
A proszę powiedzieć, jak to działa właśnie. To jest osoba, która obserwuje monitor, kilka monitorów. Gdy widzi zagrożenie, to w jaki sposób reaguje?
System monitoringu miejskiego zaopatrzony jest w specjalne oprogramowanie, które na kamerach, które w tym systemie funkcjonują, pozwalają ustalać grupujące się osoby. I to, jak w ogóle w systemie monitoringu, jest tylko informacja, która jest źródłem działania służb. Wysyłamy Straż Miejską i staramy się interweniować, zachęcając do tego, żeby nie gromadzić się, żeby pozostawać w domu. Przynosi to efekty, bo buduje to taką nieuchronność skutku, jeżeli mamy świadomość, że przebywamy w przestrzeniach i no, mamy takie poczucie, że jeżeli nie realizujemy tych podstawowych swoich powinności życiowych, ale na przykład próbujemy w przestrzeniach publicznych, w jakichś zbiorowiskach osób spędzać czas. No to nie jest czas na taki sposób aktywności.
To nie ta chwila. Wtedy... A czy Gdynia wzorem Sopotu, zamknięcia sopockiego molo, w Orłowie też zamknięto molo, zamierza zamknąć czy ograniczyć wstęp do tych najpopularniejszych miejsc spacerowych w najbliższym czasie?
Będziemy informować zarówno tablicami, barierkami w okolicach bulwaru, tablicami w okolicach plaż, że to są miejsca, których odwiedzać nie powinniśmy. No, my też tutaj na Pomorzu, szczególnie w Trójmieście, mamy taką specyfikę, że nie każdy na przykład dostęp do lasu da się limitować, bo przecież to są dziesiątki kilometrów przestrzeni styku miasta i lasu. Ale przede wszystkim informujemy i apelujemy. I myślę, że to przynosi znakomite efekty. Bo mamy świadomość, że to są wielkie wyrzeczenia.
Wielkie wyrzeczenia, ale też wielkie wyzwania dla samorządu. Wielkie straty, jak sądzę, dla miasta, lokalnych przedsiębiorców. W jaki sposób Gdynia wspiera te małe, a może też i większe nieco firmy?
Znaczy, myśmy już ogłosili pierwszy pakiet wsparcia gospodarczego, ale to pytanie pani redaktor jest niezwykle istotne zagadnienie. To jest skutek wynikający z epidemii na wiele miesięcy, oby nie lat. Stąd już pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami. Te, które wprowadziliśmy, to są ulgi w czynszach, przesuwanie terminów płatności podatków lokalnych, ale chcemy szukać kolejnych rozwiązań, które będą dawały realny przekaz do gdyńskich przedsiębiorców, że my jako samorząd widzimy ich potrzeby, widzimy ich aktywności, że wiemy, że my musimy im pomagać, bo firmy to są miejsca pracy, to są podatki, to jest ten odłożony skutek kryzysu, który może powodować, że jego skutki odczuwać będziemy bardzo długo. Stąd bardzo istotną część naszej aktywności skupiamy na tym, by tworzyć system wsparcia dla przedsiębiorców. Jeszcze w najbliższych dniach będziemy ogłaszać kolejne elementy tego systemu. Bardzo nam zależy, żeby gdyńscy przedsiębiorcy, którzy dzisiaj są w bardzo trudnej sytuacji, część firm rozważa, co będzie dalej, czy jest szansa na odbudowanie potencjału gospodarczego, by uwierzyli, że warto przeczekać ten czas, że warto chronić miejsca pracy.
Przeczekać, ale też nie wiadomo, jak długo to potrwa, prawda?
To jest pewnie najtrudniejsze, bo to dotyczy tego aspektu medycznego. Mamy do czynienia z osłabianiem tempa rozwoju epidemii, ale też bardzo trudnym do określenia czasem jej trwania. Z drugiej strony podobnie w gospodarce. Bardzo dzisiaj trudno prorokować, jakie będą dalej działania, będą mogły być realizowane, kiedy gospodarka ruszy pełną parą, a kiedy w ogóle tak naprawdę będziemy mówić o jakiejś względnej normalności, a dla przedsiębiorców to jest ten podstawowy sygnał, od którego to muszą liczyć czas do kalkulowania, czy mam dzisiaj potencjał, czy mam środki, żeby ten czas przetrwać.
I jeśli bardzo ten czas jest namawiać, określony, to jest łatwiejsze, jeśli jest nieokreślony.
Bez wątpienia. To dzisiaj jedno z największych wyzwań, które stoją przed przedsiębiorcami. Musimy z wielkim szacunkiem traktować ich decyzje, ale też nieść im pomoc, stąd te działania, które podejmuje gdyński samorząd.
Ale budżet samorządu też jest określony, ale mówimy o tych małych firmach, średnich firmach, bo są też duże firmy, które same się angażują w pomoc i dostarczają na przykład potrzebny sprzęt szpitalom. Są takie firmy też w Gdyni. Respiratory, łóżka szpitalne, płyny do dezynfekcji.
Staramy się też głośno o tym mówić, bo to piękne przykłady. Są takie firmy, które dzisiaj zastanawiają się, czy przetrwają, ale są takie firmy, które kiedy skumulowały kapitał z uwagi na swoją skalę aktywności, mogą dzisiaj podzielić się tym dobrem, wspierają działania w bardzo różnym zakresie, zarówno wspierając szpitale, wspierając działania o charakterze charytatywnym, niosące pomoc seniorom, szkołom. Między innymi z ich pomocą realizujemy program zaopatrzenia uczniów, którzy potrzebują sprzęt komputerowy, bo mogli realizować obowiązek edukacyjny, by taki sprzęt otrzymali. To są przepiękne chwile, kiedy obserwujemy naprawdę wielkie serca. Z góry bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy, bo tak naprawdę pokazujemy swoją wielką solidarność i to, że w takich trudnych chwilach potrafimy być razem.
Mówi pan właśnie o tej edukacji. Bardzo ważne jest wsparcie samorządu dla edukacji. Mówię ogólnie, bo to są i żłobki, i przedszkola, i szkoły, i uczelnie. Też wielokrotnie słyszałam o ogromnym znaczeniu dyrektorów szkół i tej współpracy z samorządem, ale oni też nie mają jasnych wytycznych. Kto zapłaci na przykład nauczycielom za nadgodziny? Czy pracownicy administracji dostaną wypłaty? Wy się też nad tym zastanawiacie, jak to będzie wyglądało?
Oczywiście jest wiele wyzwań, także te natury ekonomicznej dotyczącej w szczególności tego czasu, kiedy szkoły już nie funkcjonowały, a jeszcze nie istniał obowiązek realizowania zadań edukacyjnych. Ale oczywiście, tak jak zawsze, szukamy takich rozwiązań, które wychodzą naprzeciw potrzebom tego środowiska. My musimy pamiętać dzisiaj, że dzieją się w mieście działania na bardzo wielu obszarach i one wszystkie są bardzo ważne. Widzimy oczywiście wielkie poświęcenie służby zdrowia, służb sanitarnych. To dzisiaj jakby bardzo istotny element, najważniejszy element tej batalii, ale właśnie szkoły, nauczyciele, kierowcy, sprzedawcy, kurierzy. Bardzo wiele osób dzisiaj pracuje w tych pierwszych frontach działań. Musimy szanować ich pracę, musimy też troszczyć się o ich bezpieczeństwo w naszych obowiązkach. I bez wątpienia szkoła, która uruchamia proces w poczuciu odpowiedzialności, bardzo trudny, bezprecedensowy, zdalnego nauczania, musi być opieka objęta taką opieką. I to z jednej strony opieką taką, którą budują dyrektorzy szkół. Oni stają się dzisiaj liderami w zarządzaniu nowego typu. To dzisiaj nowe wyzwanie, jak zmotywować nauczycieli, jak im pomóc, jak dostarczyć stosowne narzędzia. To jest zadanie też dla samorządu.
To zmotywować nauczycieli to jedno, ale zmotywować też uczniów i dać im takie narzędzia, które będą ułatwiały kontakt z nauczycielem.
Tu myślę, że się dzieje mała rewolucja, bo dzisiaj ten proces takiego indywidualnego nauczania poprzez nowe narzędzia, nowe technologie, on dzisiaj buduje wyzwania. Oczywiście ten proces uczenia się tych narzędzi, zarówno przez uczniów, rodziców i nauczycieli. To musimy też pamiętać o rodzicach, na których tutaj spada niezwykle istotna rola pomocy dzieciom w tym nowym systemie edukacyjnym.
Zwłaszcza to jest trudne dla właśnie dzieci, lekarzy, pielęgniarek, wszystkich służb medycznych, bo przecież rodzice pracują i to bardzo ciężko, wracają do domu bardzo zmęczeni i jeszcze trzeba odrobić lekcje z dziećmi.
Tu pani redaktor też zauważa niezwykle ważny aspekt takiej potrzeby elastyczności tego systemu, by właściwie dozować zakres zadań, by z jednej strony to, co jest dzisiaj obowiązkiem, realizować podstawy programowe, ale też widzieć tą szczególną sytuację i ten ciężar, który też ponoszą uczniowie. Dla nich to też jest sytuacja stresująca. Młody człowiek pewnie ma większą potrzebę dzisiaj bycia w przestrzeniach publicznych, bycia z koleżankami, kolegami, siedzą w domu, muszą się uczyć.
I też nie zawsze rozumieją sytuację, bo muszą się uczyć, to jedno, ale nie rozumieją tego, co dzieje się wokół nich, bo to są ludzie w różnym wieku przecież.
Najmłodsi, pewnie trudno im sobie wyobrazić powagę sytuacji. Pewnie nie zawsze rodzice chcą opowiadać dzieciom o tych scenariuszach, które dzieją się we Włoszech, w Hiszpanii. To są dzisiaj też z punktu widzenia psychologicznego bardzo trudne momenty, ale ja widzę taką niezwykle pozytywną energię. Problemy są, ale je skutecznie rozwiązujemy, doradzamy sobie, pomagamy, wymieniamy się doświadczeniami, pomagają sobie rodzice, uczniów z tej samej klasy, wymieniając się doświadczeniem.
Możemy na siebie liczyć.
To wymaga dużej życzliwości, takiego myślenia pozytywnego. Wspólnie jesteśmy w stanie rozwiązywać wiele problemów.
A pan myśli, że też egzamin ósmoklasisty, matury odbędą się w tym roku w terminach zaplanowanych?
Myślę, że to już jest taki moment, bo te terminy się zbliżają, kiedy trzeba bardzo poważnie rozważyć inny system rekrutacji do szkół i być może od tego egzaminu odstąpić. Ja wiem, że dzisiaj to jest niezwykle odpowiedzialna decyzja, ale ten czas biegnie. My mamy dzisiaj taką sytuację, że zarówno ósmoklasiści, jak i maturzyści, którzy czekają na te terminy i przecież planowali, mobilizowali się w określonym timingu do tego egzaminu. Dzisiaj są bardzo przejęci, bardzo zdenerwowani tym, że nie bardzo wiedzą, w jakiej formie, czy te egzaminy się odbędą. Co ich czeka? Wszyscy pamiętamy, jak bardzo stresujący jest ten moment w życiu. Kiedy ja chodziłem do szkoły, nie było jeszcze egzaminów po ósmej klasie, ale egzamin maturalny to był niezwykły stres. Myślę, że co roku kolejne pokolenie Polaków ten stres przechodzi. nie wszyscy potrafimy zrozumieć, co dzisiaj ci młodzi ludzie czują.
Trzeba to przemyśleć. W niedzielę opublikował pan specjalne oświadczenie dotyczące wyborów prezydenckich, które mają odbyć się 10 maja. Napisał pan w nim, że z powodów etycznych nie wolno, a z powodów technicznych nie da się przeprowadzić wyborów 10 maja. Myśli pan, że to jest niemożliwe?
Znaczy, myślę o tym, że to jest, tak jak napisałem, nieetyczne obecnej sytuacji. Dzisiaj w każdej gminie podejmuje się olbrzymią ilość obowiązków w bardzo szczególnych warunkach. Dzisiaj przede wszystkim chcemy nieść pomoc, zapewniać maksymalnie, jak to się da, bezpieczeństwo mieszkańcom. Jestem też przekonany, że temat wyborów nie jest tym pierwszym i podstawowym tematem, który rozpala serca i wyobraźnię Polaków.
Jeżeli co teraz jest najważniejsze?
Jeżeli wyobrażam sobie, że tylko w Gdyni, a tak to policzyliśmy, potrzeba do tego, żeby przeprowadzić wybory, już niedługo uruchamiać procedury, angażować, organizować spotkania ponad 1150 ludzi, organizować komisje obwodowe, tworzyć różnego rodzaju procedury, które są normalne w czasie kampanii wyborczej i wyborów, to wydaje mi się, że dzisiaj czas, by podjąć decyzję o tym, żeby zmienić termin wyborów i tych wyborów nie przeprowadzać. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam odpowiedzialnego polityka, który powie, że wybory da się przeprowadzić bezpiecznie i że tak przeprowadzone wybory nie niosą ryzyka na to, żeby to, co się tak udaje konsekwentnie robić, czyli spłaszczać tą dynamikę przyrostu chorych, by jej nie pobudzić. Przykład Francji wyraźnie to pokazuje, to jest dowód, taki bardzo namacalny dowód, że lekceważenie takiego zagrożenia nie jest uzasadnione. Stąd z najgłębszego przekonania wyrażam pogląd, że wybory powinny być przełożone i że organizowanie dzisiaj tych prac w wymiarze gminnym, przygotowania do wyborów jest po prostu nieodpowiedzialne. To po prostu zagraża bezpieczeństwu zdrowia i życia osób, które niepotrzebnie narażone są na kontakty.
Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Życzę zdrowia pana, pana rodzinie, wszystkim mieszkańcom Gdyni, Trójmiasta, Pomorza. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Panie redaktor, dla pani, dla wszystkich radiosłuchaczy. Zdrowia przede wszystkim.
Dziękuję.
Dziękuję.